Rozdział 35. Wieczorem dnia tego Winicjusz, przechodząc przez forum do domu, spostrzegł przy wejściu na Vicus Tuscus złoconą lektykę Petroniusza, niesioną przez 8 Bityńczyków. I zatrzymawszy ich znakiem ręki, zbliżył się do firanek. Obyś miał sen przyjemny i błogi, zawołał, śmiejąc się na widok uśpionego Petroniusza. Ach, to ty, rzekł, ocknąwszy się Petroniusz. Tak, zdrzemnąłem się, bom noc spędził na Palatynie. Teraz wybrałem się, by sobie kupić coś do czytania do Ancjum. Co słychać? Chodzisz po księgarniach? Spytał Winicjusz. Tak, nie chcę wprowadzać nieładu w bibliotece, więc na drogę czynię osobne zapasy. Podobno wyszły nowe rzeczy Musoniusza i Seneki. Szukam także Persiusza i pewnego wydania Eklog Vergilego, którego nie mam. Och, jakiż jestem zmęczony i jak ręce mnie bolą od zdejmowania zwojów z kołków. Bo gdy się jest raz w księgarni, ciekawość bierze to i owo zobaczyć. Byłem u Aviruna, u Atractusa na Argilentum, a przedtem jeszcze u Sozjuszów na Vicus Salandarius. Na Castora, jak mi się spać chce. Byłeś na Palatynie, więc ja ciebie spytam, co słychać. Albo wiesz co? Odeślij lektykę i puszki z książkami, a pójdź do mnie. Pomówimy o Ancjum i o czymś jeszcze. Dobrze, rzekł Petroniusz, wysuwając się z lektyki. Musisz przecie wiedzieć, że pojutrze wybieramy się do Ancjum. Skądżebym miał wiedzieć? Na jakim ty świecie żyjesz? A więc ja pierwszy zwiastuję ci nowinę? Tak, bądź gotów na pojutrze rano. Groch na oliwie nie pomógł, chustka na grubym karku nie pomogła i miedzian obrody ochrypł. Wobec tego nie ma mowy o zwłoce. Przeklina Rzym i jego powietrze, na czym świat stoi. Rad by go z ziemią zrównać albo zniszczyć ogniem i chce mu się morza jak najprędzej. Powiada, że te zapachy, które wiatr niesie z wąskich uliczek, wtrącą go do grobu. Dziś czyniono wielkie ofiary we wszystkich świątyniach, by mu wrócił głos. I biada Rzymowi, a zwłaszcza Senatowi, jeśli prędko nie wróci. Nie byłoby po co jechać wówczas do Achaii. Alboż nasz boski Cezar ten jeden tylko talent posiada? Odrzekł śmiejąc się Petroniusz. Wystąpiłby na Igrzyskach Olimpijskich jako poeta ze swoim pożarem Troi, jako woźnica, jako muzyk, jako atleta. Ba, nawet jako tancerz i zabrałby w każdym razie wszystkie korony przeznaczone dla zwycięzców. Czy wiesz, dlaczego ta małpa ochrypła? Oto wczoraj zachciało mu się dorównać w tańcu naszemu Parysowi i tańczył nam przygodę ledy, po czym spotniał i zaziębił się. Cały był mokry i klejki jak węgorz świeżo wyjęty z wody. Zmieniał maski jedna po drugiej. Kręcił się jak wrzeciono, machał rękami jak spity majtek i aż obrzydliwość brała patrzeć na ten wielki brzuch i na te cienkie nogi. Parys uczył go od 2 tygodni. Ale wyobraźże sobie Achenobarba jako ledę albo boga łabędzia. To łabędź. Nie ma co mówić. Ale on chce publicznie wystąpić z tą pantomimą, naprzód w Ancjum, a potem w Rzymie. Gorszono się już tym, że śpiewał publicznie. Ale pomyśleć sobie, że Cezar Rzymski wystąpi jako mima? Nie! Tego chyba Rzym nie zniesie. Mój drogi, Rzym wszystko zniesie, a Senat uchwali dziękczynienie ojcu ojczyzny. Po chwili zaś dodał. Agawieć dumna jeszcze z tego, że Cezar jest jej błaznem. Powiedz sam, czy można było więcej spodleć? Petroniusz wzruszył ramionami. Ty sobie żyjesz w domu i w swoich rozmyślaniach to o Ligi, to o chrześcijanach. Więc chyba nie wiesz, co się stało przed paru dniami. Przecie Nero zaślubił publicznie Pitagorasa. Występował jako panna młoda. Zdawałoby się, że to już miara szaleństwa przebrana, nieprawda? I cóż powiesz? Przyszli wezwani Flaminowie i dali mu uroczyście ślub. Byłem przy tym. I ja dużo mogę znieść, a jednak wyznaję, iżem pomyślał, że bogowie, jeśli są, to powinni dać jakiś znak. Ale Cezar nie wierzy w bogów i ma rację. Jest zatem w jednej osobie najwyższym kapłanem, bogiem i ateistą, rzekł Winicjusz. Petroniusz począł się śmiać. Prawda! Nie przyszło mi to do głowy, a to jest połączenie, jakiego świat dotąd nie widział. Po czym przystanąwszy rzekł. Bo trzeba jeszcze dodać, że ten najwyższy kapłan, który nie wierzy w bogów, i ten Bóg, który z nich drwi, boi się ich jako ateista. Dowodem to, co zaszło w świątyni Westy. Co za świat! Jaki świat, taki Cezar! Ale to długo nie potrwa. Tak rozmawiając, weszli do domu Winicjusza, który wesoło zawołał o wieczerze, a następnie zwrócił się do Petroniusza i rzekł. Nie, mój drogi, świat musi się odrodzić. My go nie odrodzim, odpowiedział Petroniusz. Choćby dlatego, że w czasach Nerona człowiek jest jako motyl. Żyje w słońcu łaski, a przy pierwszym chłodnym powiewie ginie, choćby nie chciał. Na syna Mai. Nieraz zadaje sobie pytanie, jakim cudem taki Lucius Saturninus mógł dożyć 93 lat, przeżyć Tyberiusza, Kaligulę, Klaudiusza. Ale mniejsza z tym. Czy pozwolisz mi posłać twoją lektykę po Eunice? Przeszła mi jakoś ochota do snu i chciałbym się weselić. Każ na wieczerze przyjść cytrzyście, a potem pogadamy o Ancjum. Trzeba o tym pomyśleć, a zwłaszcza tobie. Winicjusz wydał rozkaz, by posłano po Eunice, ale oświadczył, że nad pobytem w Ancjum nie myśli sobie łamać głowy. Niech ją łamią ci, którzy nie umieją żyć inaczej jak w promieniach łaski Cezara. Świat nie kończy się na Palatynie, zwłaszcza dla tych, którzy co innego mają w sercu i w duszy. I mówił to tak niedbale, z takim ożywieniem i tak wesoło, że wszystko to uderzyło Petroniusza. Więc popatrzywszy na niego przez chwilę, rzekł: co się z tobą dzieje? Tyś dziś taki, jak byłeś wówczas, gdyś nosił jeszcze złotą bullę na szyi. Jestem szczęśliwy, odrzekł Winicjusz. Zaprosiłem cię do siebie umyślnie, by ci to powiedzieć. Co ci się zdarzyło? Coś takiego, czego bym nie odstąpił za Imperium Rzymskie. To rzekłszy siadł. Wsparł ramię na poręczy krzesła, głowę na ramieniu i począł mówić z twarzą pełną uśmiechów i z jaśniejącym wzrokiem. Czy pamiętasz, jak byliśmy razem u Aulusa Plautiusza i tam po raz pierwszy widziałeś boską dziewczynę, którąś sam nazwał Jutrzenką i Wiosną? Pamiętasz tę psychę, tę nieporównaną, tę najpiękniejszą z dziewic i z waszych bogiń? Petroniusz patrzył na niego z takim zdziwieniem, jakby chciał sprawdzić, czy głowa jego jest w porządku. Po jakiemu ty mówisz? Rzekł wreszcie. Oczywiście, że pamiętam Ligię. A Winicjusz rzekł: jestem jej narzeczonym. Co? Lecz Winicjusz zerwał się i zawołał dyspensatora. Niech niewolnicy staną tu przede mną co do jednej duszy, żywo. Jesteś jej narzeczonym? Powtórzył Petroniusz. Lecz nim ochłonął ze zdziwienia, ogromne atrium winicjuszowego domu zaroiło się od ludzi. Biegli zdyszani starcy, mężczyźni w sile wieku, kobiety, chłopięta i dziewczyny. Z każdą chwilą atrium napełniało się coraz szczelniej. Na korytarzach zwanych Fauces słychać było głosy nawołujące się w rozmaitych językach. Wreszcie ustawili się wszyscy murem pod ścianami i wśród kolumn. Winicjusz zaś, stanąwszy koło impluvium, zwrócił się do Demasa Wyzwoleńca i rzekł: którzy wysłużyli w domu lat 20, mają się stawić jutro u pretora, gdzie otrzymają wolność. Którzy nie wysłużyli, otrzymają po 3 sztuki złota i podwójną porcję przez tydzień. Do ergastulów wiejskich posłać rozkaz, by odpuszczono kary. Zdjęto kajdany z nóg ludziom i karmiono ich dostatnio. Wiedzcie, że nastał dla mnie szczęśliwy dzień i chcę, by radość była w domu. Oni przez chwilę stali w milczeniu, jakby uszom własnym nie wierząc. Po czym wszystkie ręce podniosły się naraz do góry i wszystkie usta zawołały: a, panie, a! Winicjusz odprawił ich znakiem ręki. Więc choć mieli ochotę dziękować i padać mu do nóg, odeszli spiesznie, napełniając dom szczęściem od podziemi do dachu. Jutro, rzekł Winicjusz, każe im jeszcze zejść się w ogrodzie i kreślić przed sobą znaki, jakie chcą. Tych, którzy nakreślą rybę, wyzwoli Ligia. Lecz Petroniusz, który nie dziwił się nigdy długo niczemu, ochłudł już i zapytał: rybę? Aha, pamiętam, co mówił Hilo, to znak chrześcijan. Po czym wyciągnął rękę do Winicjusza i rzekł: szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi. Niech flora sypie wam kwiaty pod nogi przez długie lata. Życzę ci wszystkiego, czego sam sobie życzysz. To ci dziękuję, bo my myślał, że będziesz odradzał, a to widzisz, byłby stracony czas. Ja odradzać? Bynajmniej. Owszem, mówię ci, że dobrze robisz. Ha, zmienniku, rzekł wesoło Winicjusz. Zaliś zapomniał, coś mi niegdyś mówił, gdyśmy wychodzili z domu Grecyny? Lecz Petroniusz odpowiedział z zimną krwią: nie, ale zmieniłem zdanie. Po chwili zaś dodał: mój kochany, w Rzymie wszystko się zmienia. Mężowie zmieniają żony, żony zmieniają mężów. Dlaczegoż ja bym nie miał zmienić zdania? Niewiele brakło, a Nero byłby zaślubił aktę, którą umyślnie dla niego wywiedli z królewskiego rodu. I cóż, miałby uczciwą żonę, a my uczciwą Augustę. Na Proteusza i jego morskie pustkowia. Zawsze będę zmieniał zdanie, ilekroć uznam to za stosowne lub wygodne. Co do Ligii, jej królewskie pochodzenie pewniejsze jest niż pergamscy przodkowie akty. Ale ty się strzesz w Ancjum Poppei, która jest mściwa. Ani myślę, włos mi nie spadnie z głowy w Ancjum. Jeśli sądzisz, że mnie jeszcze raz zdziwisz, to się mylisz. Ale skąd masz tę pewność? Powiedział mi to Piotr Apostoł. A, powiedział ci to Piotr apostoł. Na to nie mam argumentu. Pozwól jednak, bym ja przedsięwziął pewne środki ostrożności. Choćby dlatego, by Piotr nie okazał się fałszywym prorokiem. Bo gdyby Piotr apostoł wypadkiem się omylił, mógłby stracić twoją ufność, która i nadal zapewne Piotrowi apostołowi się przyda. Czyń co chcesz, ale ja mu wierzę. I jeśli myślisz, że mnie do niego zrazisz, powtarzając z przekąsem w kółko jego imię, to się mylisz. Więc jeszcze jedno pytanie. Czyś został już chrześcijaninem? Dotąd nie, ale Paweł Starsu jedzie ze mną, aby mi tłumaczyć naukę Chrystusa. A potem przyjmę chrzest, bo to, coś mówił, że oni są nieprzyjaciółmi życia i radości, to nieprawda. Tym lepiej dla ciebie i dla Ligi, odpowiedział Petroniusz. Po czym, wzruszywszy ramionami, rzekł jakby sam do siebie. Zadziwiająca jednak rzecz, jak ci ludzie umieją zdobywać wyznawców i jak ta sekta się szerzy. A Winicjusz odpowiedział z takim zapałem, jakby i sam był ochrzczony. Tak, tysiące i dziesiątki tysięcy są w Rzymie, w miastach Italii, w Grecji i Azji. Są chrześcijanie wśród Legii i wśród pretorianów. Są w samym pałacu Cezara. Wyznają tę naukę niewolnicy i obywatele, ubodzy i bogaci, plebs i patrycjat. Zaliwiesz, że niektórzy Korneliusze są chrześcijanami, że jest chrześcijanką Pomponia Grecyna, że była nią podobno Oktawia, a jest Akte. Tak, ta nauka ogarnia świat i ona jedna może go odrodzić. Nie wzruszaj ramionami, bo kto wie, czy za miesiąc lub za rok sam jej nie przyjmiesz. Ja? Rzekł Petroniusz. Nie, na syna Lety. Ja jej nie przyjmę, choćby w niej tkwiła prawda i mądrość zarówno ludzka, jak boska. To wymagałoby trudu, a ja się nie lubię trudzić. To wymagałoby zrzeczeń się, a ja się nie lubię niczego w życiu zrzekać. Z twoją naturą, podobną do ognia i ukropu, zawsze mogło się coś podobnego trafić. Ale ja? Ja mam swoje gemmy, swoje kamee, swoje wazy i swoją eunicę. W Olimp nie wierzę, ale go sobie urządzam na ziemi i będę kwitnął, póki mnie nie przeszyją strzały boskiego łucznika lub póki mi Cezar nie każe otworzyć sobie żył. Ja nadto lubię woń fiołków i wygodne triklinium. Lubię nawet naszych bogów jako figury retoryczne. I Achaję, do której wybieram się z naszym otyłym, cienkonogim, nieporównanym boskim Cezarem, Augustem, Periodonicesem, Herkulesem, Neronem. To rzekłszy, rozweselił się na samo przypuszczenie, że mógłby przyjąć naukę rybaków galilejskich i począł półgłosem śpiewać. W zieleń mirtową owinę jasny miecz mój, w ślad Harmodiosa i Arystogitona. Lecz przerwał, gdyż wywoływacz dał znać, że przybyła eunice. Wraz też po jej przybyciu podano i wieczerze, w czasie której, po kilku pieśniach odśpiewanych przez cytrzystę, Winicjusz opowiadał Petroniuszowi o odwiedzinach Chilona i o tym, jak te odwiedziny podały mu myśl udania się wprost do apostołów, która przyszła mu właśnie podczas chłosty Chilona. Na to Petroniusz, którego znów poczęła ogarniać senność, przyłożył rękę do czoła i rzekł: myśl była dobra, skoro skutek dobry. A co do Chilona, ja kazałbym mu dać 5 sztuk złota. Ale skoro kazałeś go ćwiczyć, to już lepiej było i zaćwiczyć. Bo kto wie, czy z czasem nie będą mu się jeszcze senatorowie kłaniali, a gdzieś kłaniają się naszemu rycerzowi, dratewce, Watyniuszowi. Dobranoc. I zdjąwszy wieńce, poczęli się razem z eunicę zbierać do domu. A gdy wyszli, Winicjusz udał się do biblioteki i pisał do Ligi, co następuje. Chcę, aby gdy otworzysz twoje śliczne oczy, o Boska, list ten powiedział ci: dzień dobry. Dlatego dziś piszę, choć jutro cię zobaczę. Cezar pojutrze wyjeżdża do Ancjum i ja muszę mu towarzyszyć. Wszak ci już powiedziałem, że nie posłuchać byłoby to narazić życie, a ja teraz nie miałbym odwagi umierać. Lecz jeśli ty nie chcesz, odpisz mi jedno słowo, a zostanę. A już Petroniusza rzeczą będzie odwrócić ode mnie niebezpieczeństwo. Dziś, w dniu radości, rozdałem nagrody wszystkim niewolnikom. A tych, którzy przesłużyli w domu lat 20, zawiodę jutro do pretora, by ich wyzwolić. Ty, droga, powinnaś mi to pochwalić, gdyż mi się zdaje, że to będzie zgodne z tą słodką nauką, którą wyznajesz. A powtórę, uczyniłem to dla ciebie. Powiem im jutro, że tobie zawdzięczają wolność, aby ci byli wdzięczni i sławili imię twoje. Sam za to oddaję się w niewolę szczęściu i tobie, i Bogdajem nigdy nie zaznał wyzwolenia. Przeklęte niech będzie Ancjum i podróże Achenobarba. 3x, 4x szczęśliwym, że nie tak mądry jak Petroniusz, bo może musiałbym jechać do Achai. Tymczasem chwilę rozstania osłodzi mi pamięć o tobie. Ilekroć będę się mógł wyrwać, siędę na konia i popędzę do Rzymu, by oczy twoim widokiem, uszy twoim słodkim głosem ucieszyć. Ilekroć nie zdołam, wyślę niewolnika z listem i zapytaniem o ciebie. Pozdrawiam cię, boska, i obejmuję nogi twoje. Nie gniewaj się, że cię zwę boską. Jeśli zakażesz, usłucham, ale dziś jeszcze nie umiem inaczej. Pozdrawiam cię z przyszłego twego domu duszą całą.